Nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiadam w nim, jak pozyskiwać środki na działania, zmniejszać biurokrację i o tym, co jest ważne w Twojej działalności społecznej. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na bloga i stronę podcastową ngostacja.pl. Możesz też wesprzeć moją działalność, kupując mi kawę w serwisie Buy Coffee. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w tym chyba już jednym z ostatnich odcinków tego roku. Spróbuję jeszcze coś nagrać, ale zobaczymy, jak wyjdzie. Na razie przyznam Ci się do czegoś niesamowitego, a mianowicie widzę już koniec roku. W sensie takim, że już powoli przestały mi oczywiście odpukać i dochodzić nowe zadania, tylko jeszcze mam jakieś 2 tygodnie na wykonanie tych wszystkich starych zadań i mam nadzieję, że już za niedługo będę mogła się zająć świętami. Dzisiaj, pomimo tego, że pewno u Ciebie też jest bardzo dużo pracy i bardzo dużo takich aktywności, chciałam Cię zachęcić do tego, abyś mimo wszystko, pomimo tego, że nie masz czasu, pomimo tego, że ciągle dużo się dzieje, złożył wniosek w tegorocznych konkursach PRO i FIO. I jeżeli masz odpowiedni budżet, to możesz napisać wniosek do FIO. Dlatego, że tak jak mówiłam w ostatnim odcinku, FIO się zamknęło, nie jest już takim fajnym konkursem dla każdego, kto chciałby spróbować sobie, jak realizuje się działania w skali ogólnopolskiej czy z konkursu dofinansowanego ogólnopolsko. Aby w tym roku wystartować FIO, musisz mieć budżet w wysokości minimum 30 tysięcy złotych za jedno z 3 ostatnich lat. Czyli jeżeli na przykład w zeszłym roku miałeś 30, to możesz, minimum 30 oczywiście. Jeżeli miałeś w zeszłym roku 0, czyli w 2024, ale w 2023 miałeś 40 tysięcy budżetu, czyli przychodu, czyli wszystko to, co jest wykazane w sprawozdaniu finansowym, to też możesz. Jeżeli dopiero startujesz, jeżeli nie masz budżetu, to przykro mi, ale w tym roku zostaje Ci tylko pro na rozwój, w pro jest mniej pieniędzy. No tak, ale warto spróbować zaaplikować o te 50 tysięcy złotych, żeby móc wystartować na przykład w przyszłorocznym FIO. Chyba, że coś się zmieni. Nie wiem, zobaczymy. Jeżeli chodzi o FIO, ci, którzy nie wiedzą, o czym rozmawiamy, to jest to konkurs Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. I to jest taki konkurs na wszystko, a przynajmniej zawsze był. To jest konkurs ogłaszany raz do roku. Jeszcze na początku przyszłego roku będą ogłaszane tak zwane małe FIO przez lokalnych operatorów, czyli na przykład w województwie śląskim to jest Bielskie Centrum Przedsiębiorczości razem z Krisem z Rybnika i Klaster Innowacji Społecznych z Gliwic. Oni powypuszczają swoje małe konkursy na dotacje do 6 tysięcy czy tam do 8 tysięcy złotych na wiosnę przyszłego roku, a my dzisiaj mówimy o tak zwanym dużym FIO. To jest projekt, który się składa bezpośrednio do NIW-u, no i tutaj też można dostać większą dotację, dlatego że jeżeli jesteś organizacją, która miała budżet powyżej 30 tysięcy, to możesz wnioskować o 100 tysięcy. Jeżeli jesteś organizacją, która miała najwyższy przychód z jednego z ostatnich 3 zamkniętych lat budżetowych, więcej jak 100 tysięcy, to możesz wnioskować o 200 tysięcy. I jeżeli Twoja organizacja miała przychód powyżej 150 tysięcy, to możesz wnioskować o 300 tysięcy. I to akurat jest zmiana na plus, dlatego że fajnie jest postopniować te budżety, no bo jeżeli jesteś organizacją z małym budżetem, to nie masz wypracowanych mechanizmów pozwalających na wydatkowanie nagle kilkuset tysięcy złotych. Więc to akurat jest fajne. Jedyne, co jest niefajne, no to właśnie to, że te małe, młode, nowo zarejestrowane organizacje nie mają możliwości aplikowania. W tym roku też zmieniły się trochę priorytety. I o ile priorytet numer 2 i priorytet numer 4 pozostają praktycznie bez zmian, czyli dwójka to takie ogólne działania na wszystko, na aktywizację społeczną, na aktywizację, na integrację społeczną, na wszelkiego, wszystko, co się nigdzie indziej nie mieści, to będzie na pewno pasowało do dwójki. A jeżeli chodzi o czwórkę, to oczywiście tutaj mówimy o systemowym wsparciu rozwoju i poprawy jakości zarządzania w trzecim sektorze, czyli tutaj Narodowy Instytut Wolności poszukuje takich konkursów, które w skali minimum województwa, a najlepiej całej Polski, pokażą organizacjom, jak mogą działać lepiej, wesprą te organizacje, usprawnią ich zarządzanie, ich na przykład wyedukują ich z fundraisingu, ale też tutaj do czwórki wchodzą te projekty związane z sieciowaniem organizacji, federalizacją, wsparciem związków stowarzyszeń. Także tutaj to są takie duże organizacje. No jeżeli nie zajmujesz się sektorem, nie zajmujesz się rozwojem sektora, to raczej nie wiem, czy masz szansę w tym priorytecie, dlatego że jeżeli mówimy o środki, to tych środków jest stosunkowo mało. W priorytecie czwartym jest 18 milionów złotych, kiedy w priorytecie drugim jest aż 39 milionów złotych na 3 lata i w priorytecie czwartym trzeba wnioskować o 3-letnie projekty, a w priorytecie drugim i trzecim można realizować projekty 1, 2 lub 3-letnie. Jeżeli mówimy o zmianę w priorytetach, to przede wszystkim zmienił się priorytet trzeci, dlatego że do priorytetu trzeciego zawsze wchodziły działania związane z edukacją medialną, z takim wychowaniem obywatelskim, z przygotowaniem ludzi do tego, żeby się włączali w stanowienie prawa, w konsultacje społeczne. W tym momencie ta działka dotycząca edukacji medialnej i edukacji obywatelskiej została trochę zawężona, bo cytując regulamin, projekty realizowane w ramach priorytetu trzeciego powinny przyczyniać się do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji przez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej. Oznacza to, że projekty powinny dotyczyć na przykład włączenia obywateli w konsultacje społeczne, budżety obywatelskie, inicjatywę lokalną, rzecznictwo, że powinniśmy wspierać funkcjonowanie ciał dialogu obywatelskiego, że powinniśmy budować wizerunek organizacji pozarządowej i uświadamiać społeczeństwo na temat roli sektora pozarządowego. I tak jak mówię, kiedyś tutaj jeszcze była edukacja medialna, ja tutaj robiłam z tego priorytetu bardzo fajne takie projekty aktywizujące obywatelsko dzieci i młodzież. W tym momencie to wypada z trójki i jeżeli bym pisała projekt dla dzieci i młodzieży, to najprawdopodobniej to byłaby dwójka. Także podsumowując ten kawałek dotyczący wyboru priorytetów, wybierz tam, gdzie najlepiej pasujesz. Kiedyś te priorytety były bardzo szerokie i myśmy liczyli to, gdzie bardziej opłaca się złożyć wnioski. W tym momencie to nie ma sensu, dlatego że jeżeli złożysz wniosek do nieprawidłowego priorytetu, to ten wniosek odpadnie merytorycznie za to, że złożyłeś wniosek nie tam, gdzie powinieneś. Więc tu warto się dobrze zastanowić, na co chcę pozyskać środki, jaki ma być główny cel mojego projektu i jeżeli pasujesz do dwójki, piszesz do dwójki. Jeżeli pasujesz do trójki, piszesz do trójki, jeżeli chcesz wspierać rozwój organizacji pozarządowych, ale wszystkich, nie tylko swojej, to jest wtedy czwórka. Z takich ciekawostek projektowych i tego, co się zmieniło jeszcze, to warto zwrócić uwagę na to, że najprawdopodobniej, ja tego nie wiem na pewno, dlatego że nie będę oceniać konkursu ani FIO, ani PRO w tym roku. Kiedyś oceniałam i kiedyś, jeżeli mówiliśmy o pierwszym kryterium, tam gdzie była adekwatność oceny w odniesieniu do celów programu oraz celów i potrzeb jego uczestników i organizacji, było jedno pole i w tym roku w tym punkcie można dostać 28 punktów i kiedyś było tak, że osoba oceniająca miała jedno pole, w którym przyznawała punkty i mogła przyznać 28 punktów albo 20 albo 15, tak jak jej się to wydawało. A w tym roku zwróćcie uwagę na to, że są takie podpunkty do tego kryterium oceny merytorycznej. I najprawdopodobniej, bo tak to wygląda teraz w innym konkursie niwoskim, będzie tak, że te podpunkty będą miały swoje osobne pola do oceny i będzie taka ocena cząstkowa tego głównego kryterium merytorycznego numer 1. Więc jeżeli oceną cząstkową w kryterium merytorycznym numer 1 jest wskazanie celów, cel główny i cele szczegółowe w ofercie zostały prawidłowo sformułowane i są realne, możliwe do osiągnięcia i tutaj jest 6 punktów i jeżeli ktoś sobie zapomni wpisać cel albo bardzo ogólnie go sformułuje albo napisze tylko jakiś taki niemierzalny, nierealny, nieosmartowiony cel, to w tym momencie może się okazać, że jeżeli celów nie ma, to trzeba będzie przyznać 0 punktów, a jeżeli cel będzie słabo określone, to na przykład może 1 albo 2 punkty. I kiedyś było tak, że jeżeli projekt był świetny i naprawdę był super napisany, no ale człowiek sobie zapomniał o tych celach albo je niewystarczająco dobrze zrobił, to się wyciągało takie projekty. W tym momencie, jeżeli, bo ja tego nie wiem, na pewno, jeżeli ta karta oceny merytorycznej będzie podzielona na podpunkty, czyli trzeba będzie osobno ocenić jakość sformułowania celów, to może się okazać, że nie da się tego wniosku wyciągnąć za uszy. Czyli nawet jeżeli będzie projekt świetny, ale ktoś sobie zapomniał opisać cele, to może się okazać, że straci te 6 punktów, a wtedy już nie otrzyma dotacji, no bo takie są realia FIO. Dotacje dostają te wnioski, które uzyskały prawie 100% punktów. Więc zanim złożysz wniosek, zanim go wyślesz do 15 lutego do godziny 12, sprawdź, czy jesteś w stanie odpowiedzieć nie tylko na główne polecenie z danego kryterium merytorycznego, ale na wszystkie te takie podpunkciki, w których są określone szczegółowe pytania i to jest strona 31 i 32 regulaminu. Jeżeli mówimy o zmianach FIO i o tym, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to jeżeli w priorytecie trzecim projekt będzie realizowany na terenie co najmniej 2 województw, to można uzyskać 5 dodatkowych punktów. Nie wiem dlaczego, nie wiem czemu to ma służyć, ale tak jest. Jaki sens ma wspieranie na przykład ciał dialogu obywatelskiego w 2 województwach? No, często te ciała dialogu obywatelskiego, czyli wszelkiego rodzaju rady, potrzebują wsparcia lokalnie. One potrzebują pomocy, wyjazdy, integracji, doradztwa prawnego, doradztwa szkoleniowego. Ale jaki ma sens branie ludzi z 2 województw? Ja tego nie wiem. No, ale tak jest w tym roku. Mea culpa, bo nie miałam czasu, żeby wziąć udział w konsultacjach społecznych, regulaminu konkursu. I drugie kryterium strategiczne w priorytecie 2, 3 i 4 mówi to, że jeżeli cel główny zadania nie będzie dotyczyć działań, które wpisują się wprost w cele rządowych programów Fundusz Młodzieżowy oraz Korpus Solidarności, to też taka oferta dostanie 5 dodatkowych punktów. Fundusz Młodzieżowy to jest wsparcie wszystkich osób w wieku 12-29, zmienił się regulamin, a jeżeli mówimy o Korpusie Solidarności, to jest wsparcie wszelkiego rodzaju działań wolontariackich i rozwijających wolontariat. Trochę szkoda, dlatego że nie każda dzieci i młodzież pasują do rządowego programu Fundusz Młodzieżowy, tak samo jak nie każde działanie wolontariackie pasuje do Korpusu Solidarności, bo to są takie dość hermetyczne i pozamykane programy. No ale tak jest. W efekcie wszystkie te takie działania na przykład na rzecz osób dorosłych albo starszych będą miały trochę więcej szans na otrzymanie dotacji pod warunkiem, że nie będziesz rozwijać wolontariatu osób starszych. I tu warto zwrócić uwagę, dlatego że bardzo fajnym modelem pozyskiwania środków FIO jest model mówiący o tym, że uczę czegoś ludzi, potem daję im mini dotacje, żeby oni to zrobili jako wolontariusze, no to w tym momencie nie warto podkreślać tego wolontariatu, bo może się okazać, że edukujemy ludzi do wolontariatu. Nie, my będziemy edukować ludzi do tego, żeby zrobili coś na rzecz swojej dzielnicy, czyli byli aktywni obywatelsko i warto w tym wniosku wtedy na przykład nie nadużywać słowa wolontariat. No, jeżeli projekt kierujemy do grupy dzieci i młodzieży i chcemy te dzieci i młodzież wspierać, rozwijać, to może się okazać, że tutaj będzie bardzo trudno uzyskać te 5 punktów, no chyba, że grupa dziecięco-młodzieżowa uzyskuje wsparcie na przykład psychologiczne, no to wtedy wiadomo, że jakby poradnictwo psychologiczne nie jest celem funduszu młodzieżowego. więc też warto na to zwrócić uwagę. I jeżeli chcemy sobie doczytać o Korpusie Solidarności i Funduszu Młodzieżowym, to takie informacje znajdują się na stronie 33 regulaminu. Już chyba tak na koniec tych rzeczy, które mnie zaciekawiły, to tak, pamiętaj, że w FIO nie możesz aplikować o wydatki majątkowe, czyli wszystko, co ma wartość powyżej 10 tysięcy złotych się nie kwalifikuje, ale też jeżeli chcesz zbudować platformę internetową i zbudować ją z kilku kwot, nie, że jedna kwota to jest silnik 10 tysięcy, druga zaprojektowanie wizualne 10 tysięcy tej platformy, trzecia zakodowanie tej platformy i też 10 tysięcy, to sumarycznie wartość przygotowania takiej platformy internetowej wynosi 30 tysięcy złotych i to też jest wydatek majątkowy, bo też niematerialne i prawne w to wchodzą. Jeżeli mówimy o rzeczach niekwalifikowalnych, to pamiętaj też, że kosztem niekwalifikowanym są opłaty za zaświadczenie o niekaralności. Tutaj mówimy o standardach ochrony małoletnich, czyli kosztem tego projektu nie może być wydanie zaświadczenia o niekaralności dla Twojego wolontariusza. Uważam, że to jest bardzo nie w porządku, ponieważ szczególnie uderza to w organizacje pozarządowe, które mają dużo wolontariuszy i rzeczywiście angażują społecznie mieszkańców czy osoby współpracujące, no ale tak jest i pamiętaj o tym, aby tego nie wpisywać. I jeszcze z takich ciekawostek finansowych to to, że koszty administracyjne, ale to już było w zeszłym roku, są rozliczane ryczałtem, czyli podajesz jedną kwotę, ile Cię będzie kosztować zarządzanie projektem i potem wydajesz te pieniądze w taki sposób, w jaki uważasz, tak? Nie trzeba rozpisywać, ile weźmie księgowy, ile weźmie koordynator. I na koniec jeszcze odniosę się do tego systemu antyplagiatowego, który wywołał popłoch w organizacjach. Tu akurat moje zdanie jest takie, że to jest bardzo dobry krok ku lepszemu, dlatego że troszkę zmniejszy tą patologię, bo tak to trzeba nazwać, związaną z pisaniem ofert na zlecenie. System antyplagiatowy przejdą Twoje oferty złożone w innych i poprzednich konkursach, ale jeżeli oferta w tym konkursie będzie złożona przez inny podmiot i 85% treści Twojego wniosku o dofinansowanie będzie takie samo, to obydwie oferty odpadają, przynajmniej taką mam nadzieję. I jeżeli treść Twojej oferty będzie się pokrywała z ofertą dofinansowaną w poprzedniej edycji programu, nie Twoją, cudzą, to wtedy też Twoja oferta odpada i to jest akurat super fajne, bo było takie zjawisko, gdzie organizacje wnioskowały o dostęp do informacji publicznej, do treści oferty i potem kopiowały treści wniosku i składały go jako swój, więc to było super nie w porządku. Teraz to już zostało wykluczone, a przynajmniej mam taką nadzieję, zobaczymy. Wydaje mi się, że tutaj ewaluacja programu pokaże, jak to wszystko będzie wyglądać, czy jak to wszystko będzie działać. Pamiętaj też, że jeżeli nie będziesz miał dokumentu potwierdzającego najwyższy przychód z ostatnich 3 lat, to też odpadasz. Po prostu nie podpiszą z Tobą umowy. I tutaj, jeżeli nie złożyłeś do tej pory sprawozdania finansowego, a wiem, że są takie organizacje, dlatego że wczoraj jeszcze składałam sprawozdanie finansowe za 2024 rok z jedną z organizacji, to jeżeli tego sprawozdania nie będzie w systemie, czy to S24, mówimy o organizacjach z działalnością gospodarczą, czy nie będzie takiego sprawozdania, czy UPO z kasu, czy podpisanego sprawozdania, no to w tym momencie te organizacje będą miały problem, bo umowa nie będzie podpisana, więc zrób to. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o takie najważniejsze zmiany w FIO. Warto aplikować? Jak się zastanawiasz, jak? Jesteś trochę przerażony tym, czy zdążysz? Podlinkuję Ci mój narzędziownik dla osób piszących projekty. Myślę, że dasz radę, a jeżeli nie dasz rady, to potraktuj to pisanie tego wniosku, bo jeszcze mamy prawie tydzień czasu. Potraktuj to jako doświadczenie edukacyjne jeżeli będziesz chciał korzystać ze sztucznej inteligencji, a wiem, że będziesz, to pamiętaj, że sztuczna inteligencja pracuje na bardzo dużym poziomie ogólności i to, czego ona nie zrobi, to nie wpuści w twój wniosek liczb, więc jeżeli czat ci napisze uzasadnienie potrzeby podjęcia działania, to dodaj do niej liczby potwierdzające to, co opisał czat. To jest super istotne. Jak nie ma liczb, to to jest tylko taki ogólny bełkot o życiu, a nie diagnoza. I też będziesz mieć podlinkowany odcinek o tym, jak korzystać ze sztucznej inteligencji w pozyskiwaniu środków, bo to da się zrobić, ja to też robię, ale to trzeba robić w sposób mądry. No a teraz jeszcze parę informacji o Pro. Tutaj tych zmian jest trochę mniej w stosunku do zeszłego roku. Tak naprawdę najważniejszą zmianą jest to, że nie wszystkie priorytety zostały odpalone w tym roku. Czyli nie ma trójki na media, nie ma think tanków, czyli czwórki. Jest priorytet 1A na rozwój, jest priorytet 1B na wkład własny do dotacji międzynarodowych, jest priorytet 5, który będzie odpalony w przyszłym roku. Teraz jeszcze nie można składać wniosków do 5. Myślę, że tutaj o 5 może nagram jakiś odcinek, bo też się parę rzeczy zmieniło na plus, ale do 22 grudnia do 12 jest termin na Pro 1A. W Pro 1A jest sumarycznie 32,5 miliona złotych na 3 lata, 12,5 miliona na 2026 rok i to jest i mało i dużo, no FIO jest więcej, bo FIO mamy prawie 70 czy nawet ponad 70 milionów złotych, więc tutaj na pewno warto bardziej do FIO niż do Pro, ale jeżeli chcesz rozwijać Twoją organizację, to tak, to Pro jest właśnie po to. Jeżeli chcesz sobie kupić komputer, to pisz do FIO i tam jest ta część dotycząca rozwoju instytucjonalnego i nie pisz wtedy do Pro, bo szkoda Twojego czasu przed świętami. Pro, tak jak w zeszłym roku, ma znowu podział na ścieżki. W ścieżce pierwszej mogą aplikować wszyscy, niezależnie od tego, kiedy byli zarejestrowani i jaki mieli przychód za zeszły rok, czy tam za jeden z trzech ostatnich zamkniętych lat budżetowych. Ścieżka druga, trzeba być zarejestrowanym przed 1 listopada 2022 roku i mieć minimum 150 tysięcy przychodu. Ścieżka trzecia, ta sama data rejestracji, ale budżet musi wynosić nie mniej niż 500 tysięcy i uwaga, to jest zmiana, te organizacje mają mieć działającą stronę internetową lub profil w mediach społecznościowych, na których publikowane są sprawozdania finansowe organizacji. Więc jeżeli aplikujesz do Pro i ciągle nie masz opublikowanego sprawozdania finansowego na Twojej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych, to wrzuć to tam. Warto. Z mojego doświadczenia wynika, że i tak ludzie nie potrafią przeczytać tych sprawozdań albo nie wiedzą, o co chodzi. To czytają tylko osoby zainteresowane, no albo jeżeli jesteś organizacją polityczną, no to w tym momencie wiadomo, że twoi oponenci polityczni będą czytać takie sprawozdanie, ale normalni ludzie tego nie czytają, także nie przejmuj się tym, jeżeli masz z tym jakiś problem emocjonalny. Jeżeli masz przychód w ramach jednego z trzech ostatnich zamkniętych lat budżetowych więcej jak 10 milionów złotych, to nie możesz aplikować do Pro. Jeżeli też otrzymałeś dotację z programu wspierania uniwersytetów ludowych albo międzynarodowych domów spotkań albo rozwoju organizacji poradniczych, to też nie możesz. Nie mogą aplikować organizacje, które są uprawnione do uzyskania dotacji w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła, ale no i te, które realizują ciągle Pro 1A. I tutaj w sumie, jeżeli chodzi o Pro 1A, to tych zmian jest trochę mniej. Warto pamiętać o tym, że w ramach ścieżki drugiej i trzeciej trzeba trochę popracować ze strategią. Znajdziesz podlinkowane wszystkie moje odcinki, które nagrałam o strategii. Posłuchaj, to jest proste. Też wcale nie musisz prosić wyspecjalizowanej firmy o to, aby ci napisała strategię za miliony monet. Jeżeli wnioskujesz o 300 tysięcy, bo o tyle możesz na przykład w ścieżce drugiej, no to dlaczego na przykład 50 ma pożreć Twoja strategia, która wcale nie musi być taka droga? Więc tutaj warto się zastanowić, bo to da się zrobić taniej. Tak jak mówię, będziesz mieć podlinkowane, posłuchaj. Pamiętaj o tym, że możesz wnioskować o wydatki majątkowe i to są wartości materialne, ale też niematerialne, więc jeżeli budujesz stronę internetową, za którą zapłacisz na przykład 18 tysięcy złotych, bo tyle kosztuje nowa strona internetowa ze sklepem, to może się okazać, że 10% wartości tej strony, czyli 1800 zł, będziesz musiał wnieść w formie finansowej jako wkład własny do wydatku majątkowego. Warto o tym pamiętać. No i tutaj jeszcze jest, jeżeli mówimy o inwestycjach w środki trwałe, to trzeba je ubezpieczyć, co jest kwalifikowanym kosztem. One mają być trwałe przez okres minimum 5 lat od dokonania ich zakupu, a jeżeli robisz remont czy inwestycję budowlaną, to musisz ją skończyć przed zakończeniem dotacji, więc warto zwrócić na to uwagę, że to nie jest tak, że kupimy ziemię, wylejemy fundamenty i koniec. No nie, takich rzeczy nie można dofinansować. Chyba tyle. Jeżeli chodzi o kartę oceny merytorycznej, to tutaj też się pojawiają te podpunkty, gdzie są wyszczególnione konkretne jakby obszary danego kryterium, więc też warto sprawdzić, czy mamy we wniosek wpisane odpowiedzi na wszystkie te rzeczy zaczynające się od myślnika. Jeżeli mówimy o Pro1A, to jest strona 31 i 32, a jeżeli chodzi o kryteria premiujące, to są premiowani wnioskodawcy, którzy albo nie otrzymali dotacji ze środków PRO w ramach tego samego priorytetu, albo na przykład w zeszłym roku aplikowali o niższe środki, a teraz na przykład aplikują o wyższe środki. Więc jeżeli aplikuję na przykład o ścieżkę 3, no to nie dostałem dotacji o wartości przekraczającej 300 tysięcy złotych w latach 2019-2024, czyli to jest bardzo uczciwe i bardzo spoko w stosunku do tych osób, które na przykład rok temu dostały 100 tysięcy złotych w ramach ścieżki pierwszej, w 2025 kończą działania, czyli od przyszłego roku mogliby dalej rozwijać swoją organizację. I na koniec chyba nie powiedziałam o najważniejszym, a mianowicie o tym, ile mogę dostać pieniędzy. Bo to jest niestety tak ukryte. I w ramach ścieżki pierwszej, czyli tej dla wszystkich, dotacja wynosi od 30 do 50 tysięcy złotych. W ramach ścieżki drugiej od 150 do 300 tysięcy. I tu się pojawiają limity dla roku kalendarzowego, czyli w jednym roku mogę chcieć nie więcej jak 100 tysięcy złotych i nie mniej jak 50. I w ramach ścieżki trzeciej mogę otrzymać od 300 do 500 tysięcy złotych, a limity dla roku kalendarzowego wynoszą minimum 100 tysięcy dotacji musi być rocznie i maksimum 200. To się nie sumuje, ale to się nie sumuje celowo, dlatego że jeżeli aplikuję o projekt 3-letni o wartości 500 tysięcy, no to nie mogę 3 razy chcieć maksymalnej kwoty, tylko na przykład w jednym roku sobie wezmę 150, w drugim 150, a w trzecim 200 dotacji. Czy tak to trzeba zaplanować. Mam nadzieję, że choć trochę Ci pomogłam. Wyszło długo. Mam nadzieję, że będą to przydatne treści. Posłuchaj ich sobie w samochodzie albo gdy jedziesz na jakieś ważne spotkanie. Pomyśl o tym. Zachęcam Cię też do słuchania innych odcinków dotyczących strategii rozwoju czy przygotowania projektów, bo pamiętaj, że w FIO liczy się pomysł. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy w tym roku, a jeżeli nie, to życzę Ci zdrowych, wesołych i spokojnych świąt. Mam do Ciebie ogromną prośbę, zrób mi prezent świąteczny i napisz mi fajną opinię w Apple Podcast albo Spotify'u. To będzie naprawdę takie bardzo dla mnie wartościowe, bo to pozwala mi wygrać nierówną walkę z algorytmami, które rządzą internetem. Zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. Odpocznij sobie. Cześć. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Pamiętaj, że dodatkowe materiały znajdziesz na ngostacja.pl. Możesz też wesprzeć moją działalność, kupując mi kawę w serwisie Buy Coffee. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.